zapraszają aktualności dnia. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam również.
Dzisiaj, no, ważny dzień, rocznica zbrodni wołyńskiej, też Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Taki dzień przeżywamy dopiero od 2016 roku. Panie profesorze, pytanie, bo to chyba jedna z tych zbrodni, która w ostatnich latach, no, jest czymś, jeżeli nie najtrudniejszym, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, kwestie dochodzenia do prawdy historycznej, ale wydaje się, że to jest taki element tej walki o prawdę historyczną, który w tym momencie na pierwszy plan się wyłania. Jeżeli nie na pierwszy, to na jeden z pierwszych planów.
Tak, ma ksiądz rację oczywiście, w tym sensie, że rzeczywiście długie lata, nie tylko w okresie PRL-u, ale także po 1989 roku rodziny wołyńskie, czy szerzej Kresów Południowo-Wschodnich, były skazane na bardzo wąskie narzędzia służące rozpoznaniu tamtejszej tragedii i zbrodni, w zasadzie w gronie rodzinnej pamięci to wszystko było przechowywane. Oczywiście były już podejmowane badania przez państwa Władysława i Ewę Siemaszków. Oczywiście w latach 90. już były inne warunki polityczne umożliwiające tworzeniu się stowarzyszeń rodzin wołyńskich, mówiąc w skrócie, na przykład z panem Szczepanem Siekierką, ale te wszystkie działania na poziomie także nauki były podejmowane w zasadzie przez grono naukowców, przez rodziny, przez księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego i nie miały one takiego instytucjonalnego oparcia w badaniach, które byłyby zakrojone na zdecydowanie szerszą skalę. I w zasadzie dopiero powstanie Instytutu Pamięci Narodowej w 2000 roku i działania konkretnych naukowców, także tam zatrudnionych, jak na przykład pan dr Leon Popek z lubelskiego oddziału, a także wielu innych naukowców tam w IPN-ie, odnalazło jakby pozytywną taką niszę, w której mogli te badania naukowe prowadzić, ale także już można sobie powiedzieć, że żeśmy stracili bardzo wiele dziesięcioleci i rodziny wołyńskie, podobnie jak niegdyś rodziny katyńskie, skazane na bardzo długie milczenie w przestrzeni publicznej, no, nie mogły na dzień dzisiejszy pozostawić nam takiej pamięci, która by pozwoliła na udzielanie odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania badawcze. A podstawowe pytanie badawcze to jest oczywiście liczba ofiar tej zbrodni ludobójczej. Co do jej charakteru ludobójczego nie mamy oczywiście wątpliwości. Co do liczb, sądząc po tych, które ukazują się w różnych podręcznikach, monografiach i dokumentacji takiej indeksowej, no to wiemy, że na Wołyniu zapewne co najmniej 60 tysięcy Polaków zostało zamordowanych w sposób szczególnie brutalny i ta data lipcowa 1943 roku jest tego pewnego rodzaju symbolem, bo zniszczenie de facto w ciągu godzin i dni 100 wiosek i wymordowanie tam znajdującej się ludności przy jednoczesnym barbarzyństwie, jaki towarzyszył tym zbrodniom, no jest pewnego rodzaju wymiarem ludobójczego szału, który ogarnął kurenie ukraińskie. Ale jest tylko symbolem, dlatego że to długie trwanie zbrodni jest właśnie w tych liczbach. 60 tysięcy co najmniej na Wołyniu, w sumie być może 160 tysięcy ofiar Kresów południowo-wschodnich, być może jeszcze więcej. Także takim elementem tych zbrodni jest to, co swego czasu udało mi się uzyskać od pani Ewy Siemaszko, mianowicie polskie rodziny przechowywały także w tym czasie Żydów w swoich gospodarstwach. Ci Żydzi uratowani z Holokaustu, który tam już w 1941 roku miał swój przebieg od lipca do grudnia 1941 roku aż do Kijowszczyzny, na tej ziemi kończąc, III Rzesza wymordowała około 500 tysięcy Żydów. Część się chroniła po polskich domach. No i przyszli Ukraińcy w 1942-1943 roku i także mordowali te resztki żydowskie znajdujące się w polskich rodzinach. Barbarzyństwo tej zbrodni jest oczywiście szczególnie widocznym znakiem. Prawdopodobnie wszyscy radiosłuchacze doskonale znają te tragedie opisywane już swego czasu przez biskupa Wincentego Urbana, jeśli chodzi o męczeństwo księży rzymskokatolickich, zamęczonych wielokrotnie w sposób szczególnie perfidny, z barbarzyńskimi metodami wkładania różnych prętów, zardzewiałych drutów w odbyt, ze znęcaniem się nie w sposób wyjątkowy, ale także to znęcanie się nad niewinną i bezbronną ludnością cywilną poprzez właśnie palenie ich w kościołach, gdzie próbowali się chronić, przez mordowanie kobiet, dzieci, które niemowlaki roztrzaskiwano na najbliższych drzewach czy kawałkach muru. To wszystko rodzi bardzo daleko idącą taką syntetyczną konstatację, że mieliśmy do czynienia z wyjątkowym okrucieństwem, z wyjątkowym ludobójstwem i na dodatek z wyjątkową w związku z tym także pamięcią tych, którym udało się na ogół dzięki ucieczce do większego miasta, do Łódzka na przykład, uratować z tejże pożogi. Także pewne zaskoczenie, które towarzyszyło tej zbrodni, ona jest taką zbrodnią pełzającą, która ma swoje apogeum w 1943 roku i wtedy już nie ma wątpliwości, że jest to czystka etniczna, która została podyktowana przez mniej lub bardziej widocznych dowódców tychże oddziałów. Natomiast wcześniej jest to zbrodnia pełzająca, która jeszcze nie dociera do tamtejszej polskiej ludności. Rozerwany końmi Rumel, poeta i żołnierz, który próbuje negocjować z tamtejszymi zbrodniarzami, jest przykładem człowieka, do którego jeszcze jakby nie dotarło, że tu nie ma miejsca na żadne negocjacje. Sama obrona, jaka może powstać, to taka, która będzie w jakiejś mierze wiązała się z ochroną resztek tej ludności polskiej, ale także z odetem, jeżeli trzeba będzie, bo tylko on jest w stanie poskomić tą nawałnicę zła, która pojawiła się na Kresach południowo-wschodnich. I stąd tak późna reakcja Armii Krajowej, także dowództwa w centrali w Warszawie. Podziemie także nie było przygotowane do tego, żeby uznać, że tam dzieje się akcja ludobójcza ze strony, która jest jakby obok głównych okupantów, z jednej strony Niemców, z drugiej strony potencjalnie, przynajmniej od przełomu 1933 i 1944 roku, zbliżającej się nowej odsłony okupacji sowieckiej. Mamy więc do czynienia także z pewnego rodzaju zbrodnią niewyobrażalną, zarówno w wymiarze jej barbarzyństwa, jak i w wymiarze jej pojawienia się dla tamtejszej już zmaltretowanej okupacją i sowiecką, i niemiecką ludności polskiej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten krótki komentarz, za przypomnienie historii i tego, co dzisiaj tak bardzo ważne i co warto też upamiętniać i w pamięci przechowywać. Bardzo dziękuję.
Proszę księdza, jeszcze jedno tylko zdanie. Wydaje mi się, że warto też podkreślić, że dzisiaj ta Polska, która jest i która celebruje ten dzień pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich, to jest właśnie Polska, która dzięki temu może być nazywana niepodległą. Bo długie lata, także w III Rzeczpospolitej, gdzieś na margines spychano tych ludzi, te wszystkie rodziny, które w sobie kryły wielką, traumatyczną tajemnicę zbrodni, która szczęśliwie dziś jest już przez nich przekazana całemu narodowi polskiemu i pod auspicjami państwa polskiego ta ich pamięć, niegdyś zawężona, stała się pamięcią ogólnopolską i tak powinno być zawsze w każdym niepodległym państwie. My jako Polacy powinniśmy pamiętać, że są takie dni jak na przykład dziś, że wszyscy jesteśmy Wołyniakami, jak 1 sierpnia, gdzie wszyscy jesteśmy Warszawiakami i tak dalej, mamy bardzo wiele takich dat w naszej najnowszej historii, a szczególnie II wojny światowej, gdzie państwo polskie wyznacza nam pewien kierunek przeżywania tego dnia, gdzie powinniśmy się szczególnie zainteresować losem naszych ziomków mieszkających w różnej części tego wielkiego dziedzictwa, jakim jest Polska.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję z Panem Bogiem, profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości, historyk.